piątki o tej porze, o 10:30, na naszej antenie porady ekologa. I dziś z nami jest pani profesor Beata Kuczyńska. Witamy bardzo serdecznie panią profesor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Pani profesor pracuje w Katedrze Hodowli Zwierząt Instytutu Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest ekspertem w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Tak może nadmienię, że odbywają się takie plebiscyty ekologiczne. Organic Life Top 50 to taka jest lista najlepszych z najlepszych. No i wśród naukowców laureatem jest właśnie pani profesor. Taka gala odbyła się w zeszłym roku w Łodzi podczas targów Natura Food i Bieko w Łodzi. Pani profesor, chcemy podjąć temat, bo tak rozmawialiśmy wczoraj. Fakty i mity o żywności ekologicznej. Wiele się o niej mówi, ale czym się wyróżnia właśnie żywność ekologiczna, że tak o niej możemy wziąć i rzeczywiście powiedzieć? Nie, że tak ktoś nam mówi, tylko tak rzeczywiście jest. Co tam musi zajść, albo jaka to musi być ta właśnie żywność, żebyśmy tak o niej powiedzieli?
Żywność ogólnie rzecz biorąc dzielimy na tą, która jest wyprodukowana, która pochodzi z produkcji roślinnej i z produkcji zwierzęcej. Ta, która pochodzi surowce na wyprodukowanie żywności z rolnictwa ekologicznego, wyróżnia się tym, że przede wszystkim jest to żywność, która posiada certyfikat. A więc jest produkowana w gospodarstwach, które są kontrolowane i które mają przydzielone przez odpowiednie instytucje certyfikat rolnictwa ekologicznego. To sprawia, że mamy pewność, że ta żywność spełnia pewne kryteria. Do tych kryteriów między innymi zaliczamy to, że jest wyprodukowana bez udziału chemii, bez udziału pestycydów syntetycznych, bez udziału genetycznie modyfikowanych organizmów, z poszanowaniem ogromnym wszystkiego, co w tym gospodarstwie jest, przede wszystkim gleby, z wielką dbałością o nią, z zachowaniem obiegu zamkniętego. To chyba by były takie cechy, które najbardziej wyróżniają i które najbardziej mogą konsumentowi kojarzyć się właśnie z żywnością ekologiczną. A więc na pewno musi ta żywność posiadać certyfikat. To jest taki listek, ekolistek, który jest przyznawany przez Unię Europejską.
I rozumiemy, że nie każdy taki certyfikat może przyznać. To nie jest tak, że kto chce, to przyznaje.
No oczywiście, że nie. Są odpowiednie jednostki certyfikujące, które są powołane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które te certyfikaty przyznają i które kontrolują te gospodarstwa. Takich instytucji mamy w naszym kraju kilkanaście. Ale oczywiście ze względu na to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, nie muszą to być tylko i wyłącznie nasze, krajowe, ale mogą być również z innych krajów.
A jak wpływa ta żywność na nasze zdrowie, na naszą kondycję? No bo tak sięgamy po to, co oko widzi nieraz, prawda? Nie do końca może patrzymy, czy to jest dobre dla nas, a jaka jest różnica między no, taką zdrową żywnością ekologiczną, a taką, no tak powiemy, nie do końca wiadomego pochodzenia albo z tą domieszką tych różnych, czy przy produkcji, prawda, czy później przy samym może nawet przygotowywaniu tego na przykład mięsa czy mleka, jakichś produktów.
Właśnie należy zwrócić uwagę również na to, że przy przetwórstwie tej żywności nie używa się żadnych syntetycznych dodatków, żadnych barwników, polepszaczy. Jeżeli weźmiemy na przykład jogurt do ręki i przeczytamy skład jogurtu bio, bo te produkty żywnościowe mogą być nazywane jako ekologiczne, mogą być nazywane organicznymi, mogą być również z przedrostkiem bio. To w takim jogurcie znajdziemy tylko mleko i kultury starterowe, natomiast niestety w tym jogurcie wyprodukowanym w sposób konwencjonalny ta lista jest o wiele dłuższa składników i no, jest tam bardzo wiele zagęstników, polepszaczy, smaku, konserwantów, czego nie ma właśnie w żywności ekologicznej. No nie ukrywajmy, żyjemy w takich czasach, w których zanieczyszczone środowisko i żywność przyczyniają się przede wszystkim do osłabienia odporności na choroby, czego mieliśmy dowód niedawno. I mam tego świadomość i śledzę to, że konsumenci coraz większą uwagę zwracają na wybór żywności. Na wybór żywności przede wszystkim o korzystnym wpływie nie tylko na nasze zdrowie, ale i również na środowisko. Jeżeli na przykład jest to żywność pochodzenia zwierzęcego, konsument chciałby wiedzieć, jakie były warunki utrzymania zwierząt, czy były one dobrze traktowane. Dlatego to ta żywność ma, wyróżnia się bardzo dużym spektrum składników bioaktywnych. Ta produkcja no, powoduje, że tych składników bioaktywnych jest czasami kilka razy, a czasami nawet kilkanaście razy więcej w danym produkcie. Szczególnie dotyczy to owoców i warzyw, ze względu na to, że te używane do upraw naturalne, na przykład naturalne nawozy, na przykład kompost, powoduje, że azot inaczej rozmieszcza się w tych roślinach i jest o wiele bardziej korzystne to, że te owoce, warzywa rosną krócej, bo trzeba, rosną wolniej, przepraszam, trzeba na to zwrócić uwagę, że w porównaniu z intensywnymi uprawami te niestety rosną wolniej, ale przy dostępność z gleby składników pokarmowych rozkłada się bardziej równomiernie i jest ich o wiele więcej. A więc składniki bioaktywne tutaj odgrywają bardzo dużą wagę, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Już w 1994 roku KITS ustalił definicję składników bioaktywnych.
Co to za organizacja, pani profesor?
To jest profesor KITS. W swojej publikacji spróbował opisać, co to są składniki bioaktywne. Składniki inaczej biologicznie czynne, które oddziaływują prozdrowotnie na nasz organizm na bardzo wielu poziomach, nie tylko fizjologicznym, ale również behawioralnym. Ja do tej definicji jeszcze dodałabym to, że te składniki oddziaływują w sposób synergistyczny, czyli jak gdyby współpracują ze sobą. Bez jednego nie byłoby możliwości oddziaływania takiego dużego, prozdrowotnego na inne. I takim przykładem może być na przykład całe spektrum witamin. Witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i witamin rozpuszczalnych w wodzie. Weźmy na przykład wytwarzanie kolagenu w naszej skórze. Ten kolagen nie wytworzyłby się bez udziału witaminy A i bez witaminy C, więc zarówno podaż jednej, jak i drugiej jest nieodzowna.
Pani profesor, dlaczego ważne więc teraz, by dbać o to źródło pozyskiwania żywności? Gdzieś taką notatkę znalazłem właśnie o pani profesor, że pani badała na przykład jakość mleka z gospodarstw ekologicznych w porównaniu z mlekiem pozyskiwanym od krów utrzymywanych w gospodarstwach konwencjonalnych, czyli, no, tak mam rozumieć, no, to na co, znaczy niektórzy sobie może najwięcej pozwalają, prawda, a ekologicznie, no to już, no, większy rygor. Ale czy jest, tak, czy jest różnica? No, czasami się pytamy też o te koszta, jak to jest, czy mnie na to stać, kogo na to stać, nie? Aczkolwiek żeśmy przez lata odchodzili, a teraz jak gdyby próbujemy wracać do tego i rozumiemy, czym jest zdrowa żywność, i czym się różni od żywności, która taka nie jest.
Dziękuję bardzo, że ojciec zauważył to moje dzieło, bo tak mogę to nazwać. Wiele lat poświęciłam temu zagadnieniu. Od 30 lat pracuję w laboratorium testowym oceny jakości produktów zwierzęcych i dzięki takiemu pomysłowi na te badania mogłam pójść dalej, osiągnąć więcej. Ale nie było to łatwe. Teraz jak o tym myślę, to aż łezka wokół mi się zakręciła, bo ten pomysł, pamiętam jak dziś, startowałam w konkursie do Narodowego Centrum Badań na finansowanie tego projektu i w momencie, kiedy dostałam decyzję, jechałam pociągiem z Krakowa do Warszawy. Był to piękny wiosenny dzień, a na pastwiskach nie było w ogóle krów. I przeraziłam się, jak ja poprowadzę te badania, bo jednym z wyznaczników w gospodarstwach ekologicznych jest to, że krowy przez cały okres pastwiskowy, to jest to od kwietnia bądź maja, w zależności od tego, kiedy wiosna się zaczyna w naszym kraju, do późnej jesieni przebywają na pastwisku. No i nie ukrywam, że poszukiwanie w tym czasie, to był rok 2008, poszukiwanie gospodarstw ekologicznych przysporzyło mi dużo trudu, ale znalazłam takie gospodarstwa ekologiczne i w okolicy okazuje się, że bardzo dużo jest zlokalizowanych w centralnej Polsce. Między innymi na Mazowszu i moje doświadczenie polegało na tym, żeby znaleźć nie tylko gospodarstwa ekologiczne utrzymujące krowy mleczne, ale również gospodarstwa konwencjonalne, które są zlokalizowane w niedalekiej odległości od tych gospodarstw, żeby wyeliminować taki chociażby czynnik środowiskowy, jak klasa gleby, czynnik klimatyczny. Te gospodarstwa były również zbliżone pod względem obsady krów mlecznych, a więc tylko jedynym czynnikiem różniącym było to, że jedne były ekocertyfikowane, a drugie były w systemie produkcji intensywnej, czyli inaczej nazywamy konwencjonalnej. Badałam przez wiele lat próbki mleka z różnych okresów żywienia, nie tylko z okresu żywienia letniego, ale również z przejściowego między wiosennym a letnim i jesiennym a zimowym. Moim takim clue tego eksperymentu był dowód na to, że mleko z gospodarstw ekologicznych przede wszystkim wyróżnia się innym składem frakcji tłuszczowej. W tym tłuszczu, który zbieramy z mleka jako śmietanę, znajdują się między innymi wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. I może być to zaskoczeniem dla konsumenta, że w mleku kwasy omega-3 raczej nam się kojarzą z olejem rybim, z tranem, z mięsem ryb. Natomiast okazuje się, że kiedy krowy przebywają na pastwisku i pobierają run pastwiskową, to w ich specyficznym układzie pokarmowym, bo przeżuwacze mają cztery żołądki, a ten główny to jest żwacz. W żwaczu znajduje się bardzo dużo bakterii, pierwotniaków, glonów i one wytwarzają z prekursorów tej rodziny, z prekursora, przepraszam, bo to jest jeden kwas alfa-linolenowy, którego jest bardzo dużo w runi pastwiskowej, wytwarzają całą gamę kwasów omega-3. I jeszcze nie zdążyłam opublikować swoich wyników badań, kiedy już ktoś mnie wyprzedził i dowiódł, że mleko ekologiczne wyróżnia się większą zawartością kwasu alfa-linolenowego i może być to taki biomarker, na podstawie którego możemy to mleko sprawdzać, czy jest ekologiczne, czy nie. Więc te badania trwały równolegle, tak? Z tłuszczem związane są również witaminy rozpuszczalne w tłuszczu. To są witaminy, które znamy pod takim symbolem ADEK, grupa, tak się nazywa. To w ogromnym uproszczeniu oczywiście, bo to nie jest jedna witamina A, nie jest jedna witamina E, tylko to są całe grupy tych związków biologicznie czynnych. No i okazuje się, że w mleku z wypasu pastwiskowego tych witamin jest wielokrotnie więcej w mleku w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Nawet jeżeli krowy przebywały w gospodarstwach konwencjonalnych, bo takie też miałam na pastwisku, to i tak tych witamin było nieznacznie, ale jednak mniej.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo.
Była z nami
pani profesor Beata Kuczyńska, Katedra Hodowli Zwierząt, Instytut Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie, pani profesor z ekspertem w dziedzinie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Bardzo dziękuję i do następnego razu, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję. Bardzo dziękuję też Państwu za uwagę.